Dzień dobry, przed mikrofonem Iga Wójtowicz. Zaczynamy poradnik pozytywnej kobiecości na antenie Radia Lublin. Dziś w studiu radiowym Anna Kijek-Sanakiewicz. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Coach kryzysowy i trenerka pozytywnej dyscypliny.
Edukatorka.
Co to jest, to będziemy zaraz rozbierać na części pierwsze. Najpierw zacznijmy od tego, czym dla ciebie jest kobiecość.
Powiedziałabym, że stan umysłu, ale nie wiem, skąd mi się to skojarzenie dzisiaj wzięło. Kobiecość jest dla mnie taką, wiesz co? Ojojku, no polecę grubo. Taką jakąś wewnętrzną mądrością i takim też zaufaniem do swojego ciała i do swojej intuicji. I chyba na tym bym się skupiła w tym momencie rzeczywiście. To tak totalnie intuicyjnie i spontanicznie w tym momencie przyszło mi tak.
Ciekawe, że poruszasz ten aspekt cielesny, bo to chyba pierwszy raz się zdarza, żeby to ciało padło w tej odpowiedzi. O. Raczej to są takie odpowiedzi bardzo duchowe, a tutaj proszę bardzo. No tak, to jest ciekawe. Powiedziałyśmy o tej pozytywnej dyscyplinie na wstępie. I do niej przejdziemy, ale chciałabym dzisiaj z tobą porozmawiać, bo jesteś, tak jak powiedziałyśmy, też coachem kryzysowym.
Tak.
I myślę sobie, że macierzyństwo może być trochę takim kryzysem.
Oczywiście.
Źródłem kryzysów może bardziej niż kryzysem. I właśnie na tym temacie chciałabym się dzisiaj z tobą skupić. Na tym, jak zachować równowagę, jak zachować balans, jak zachować też siebie samą. Właśnie w sytuacji, kiedy przychodzą te dzieci na świat i kiedy stajemy się mamą, więc siłą rzeczy trochę musimy z siebie rezygnować.
I zobacz, jak to pięknie z tym ciałem jest też połączone bo tego się nie da porozdzierać. Ale tak, często spotkałam się w mojej praktyce zawodowej z tym, że macierzyństwo, oprócz tego, że cieszy, że jest czymś wspaniałym i cudownym, potrafi też nieźle mamy przejechać. I to fizycznie i psychicznie, tak? I tak mówię trochę kolokwialnie, specjalnie, żeby może trochę też zdjąć tej ciężkości i właśnie zachęcić kobiety do takiego myślenia też o tym, że jest ta jasna strona macierzyństwa, ale jest też ta trudniejsza. I ona tak naprawdę zawsze też była i ona tak łatwo sobie nie zniknie. Dlatego tutaj mamy pewną robotę do wykonania też jako mamy. I w kontekście tego takiego właśnie dbania o siebie, tak? Tutaj to jest bardzo istotne, bo to dbanie o siebie jako mamy, ono nie wpływa tylko na mamę, tylko w ogromny sposób wpływa też na dziecko, bo jeżeli mama zatraca się w tym macierzyństwie, ale w taki negatywny sposób, że traci siebie, traci kontakt ze sobą, traci w jakiś sposób, nie wiem, jakieś poczucie swojej tożsamości, no to na pewno dużo trudniej jest też jej zbudować i wytworzyć chociażby taki, tworzyć relację, która spowoduje to, że dziecko, nie wiem, będzie potrafiło wytworzyć bezpieczny styl przywiązania na przykład, tak? Co ma potem gigantyczne konsekwencje już w całym dorosłym życiu. Jest coś takiego jak stres rodzicielski, wypalenie rodzicielskie, tak? To jest też obszar, który bardzo długo był gdzieś spychany na margines, a w tej chwili już takie jednostki oficjalnie właśnie się pojawiają, jak wypalenie rodzicielskie. No i tutaj ja tak troszeczkę takim kółkiem chciałam dojść do tego, że to dziecko i tak dalej jest w centrum, tak? Chodzi o to, że kiedy my nie zaspokajamy jako mamy swoich potrzeb, właśnie doprowadzamy, czy po prostu doświadczamy takiego wypalenia zawodowego, to w ten sam sposób dziecko ma gorsze warunki do wzrostu, do rozwoju, a tego nie chcemy. Jest jeszcze modelowanie. Jak my chcemy dzieci uczyć, już troszeczkę może starsze, tego, żeby dbały o siebie, żeby potrafiły, nie wiem, stawiać jasne granice, żeby budowały takie zdrowe poczucie własnej wartości, jeżeli to mamy w teorii, a w praktyce my o tym zapominamy, tak jakby i pokazujemy coś przeciwnego.
Tak. Mówisz o tych kryzysach, o tym wypaleniu zawodowym. w macierzyństwie. To się zdarza często? To jest, to każdą mamę to czeka, prędzej czy później?
Ja jestem bardzo zawsze daleka od takiego generalizowania, tak? Nie można też powiedzieć, bo to też zależy od bardzo wielu czynników, od tego, nie wiem, jaki typ osobowości mamy, jakie doświadczenia spotkały nas w przeszłości, w jakiej sytuacji jesteśmy w danym momencie, czy mamy wsparcie ze strony partnera, czy rodziny. No to tak jak na przykład z ADHD można mieć rzeczywiście ADHD, ale ono na przykład nie musi wpływać jakoś mocno niekorzystnie na nasze funkcjonowanie, tak? U jednej osoby, a u drugiej już na przykład jakieś sytuacje spowodują też, że różnego rodzaju problemy się po prostu pogłębią. Także no nie każde, natomiast też no są kobiety, na szczęście, które od samego początku potrafią też o siebie zadbać. Nie chcę mówić, że zawalczyć, bo w niektórych przypadkach też tak jest, ale zadbać też potrafią właśnie, nie wiem, chociażby delegować obowiązki, prosić o pomoc. Nie mają z tym problemu. Na pewno takie czynniki wpływają w bardzo pozytywny sposób na to, żeby przeciwdziałać, tak, jakiemuś właśnie na przykład wypaleniu rodzicielskiemu, tak? Także nie, no na pewno nie wszystkie. Ale,
czyli, tak?
Ale, śmieję się, ale jest to realnym problemem. Jest to realnym problemem. Ja mogę się oprzeć właśnie na takiej mojej pracy. Od 2017 roku ja pracowałam z kobietami, które właśnie po urodzeniu dzieci przebranżawiały się bądź szukały swojego miejsca zawodowego na nowo. I to było jednym z problemów. Natomiast przy tych spotkaniach, czy grupowych, czy indywidualnych, wchodziło bardzo dużo tematów dotyczących właśnie takiego niezaopiekowania własnych potrzeb, że ten obszar zawodowy był jednym z elementów. Mhm. Natomiast to był taki czubek góry lodowej.
Czyli podpiszesz się pod tym stwierdzeniem, że szczęśliwa mama to szczęśliwe dziecko.
Tak.
To jest taka wymiana energii.
W dużym uproszczeniu oczywiście tak, bo no czasami są jakieś też problemy zdrowotne, inne, genetyczne, więc też tutaj jakby nie zawsze to, że mama jest szczęśliwa, spowoduje, że dziecko jest super szczęśliwe na 100%, natomiast no na pewno w ogromnym stopniu, w takim bardziej codziennym rozumieniu, to oczywiście, że tak, to jest podstawa. Tutaj mamy też neurony lustrzane, tak, chociażby, czyli też to, co jest biologią, co jest znowu ciałem, tak, co wpływa realnie na tu i teraz z małym dzieckiem i tyle.
To wróćmy do tego, co powiedziałaś o tym, że spotykałaś się z kobietami przez lata w swojej pracy, które no, chciały coś zmienić, zmienić w kwestii zawodowej. Okazywało się, że to jest wierzchołek góry lodowej. Co tam było pod spodem?
Mm-hmm. Pod spodem właśnie przede wszystkim były niezaspokojone potrzeby. Nie tylko z tego właśnie obszaru zawodowego, tak? Nawet napisałam chyba kiedyś, taki artykuł, że a na samym końcu ja, i trochę tak to właśnie w taką klamrę wezmę, że ja się spotkałam z tym, że wiele kobiet miało, i obawiam się, że nadal też trochę to trwa, i ma takie wdrukowane przekonanie, że absolutnie jakby dobro dziecka jest najważniejsze i to jest okej, okay. Natomiast to, że dobro dziecka jest najważniejsze, nie znaczy, znaczy dobro dziecka jest tak samo, jest ważne, czasami najważniejsze, jasne, ale kobieta też jest ważna, tak? Jakby i to przekonanie, myślę, że to jest taki ogromny problem, jak trochę taki kamyk w bucie, który uwiera, który też z pokolenia na pokolenie był przekazywany i który gdzieś tam zaczyna się może kruszyć, ale to trwa, tak? I to jest takim problemem. Także w ogóle, wiesz, takie przyznanie się, że ej, ja też mogę być ważna, że w ogóle ja mam do tego prawo, że to nie jest egoizm, tylko wręcz takie przeformułowanie tego na takie stwierdzenie, że no właśnie, jeżeli ja pokażę dziecku, że jestem ważna, to tego to dziecko nauczę. Jeżeli ja zadbam o swój sen, czy o zdrowe jedzenie, czy o ruch, czy o wyjście z koleżanką, to ja się będę czuła lepiej. Jak się będę czuła lepiej, to będzie mi łatwiej regulować emocje i na przykład nie wybuchnę przy kolejnym płaczu. to wszystko jest niesamowicie ze sobą połączone.
No właśnie, bo to tak jak o tym mówisz, to jest trochę taka reakcja łańcuchowa, tak? Mhm. Że takie malutkie ogniwa się gdzieś tam spotykają i że to wszystko jest ze sobą powiązane. Że to, tak, jak się czuje kobieta, jak się czuje też sama ze sobą, ma wpływ na to, jak reaguje później na zachowania dziecka.
Oczywiście, gigantyczny wpływ i warto mieć po prostu tego świadomość i nie traktować właśnie tego, nie wiem, nawet odpoczynku jako jakiegoś takiego negatywnego, złego egoizmu, tylko właśnie traktować jako coś, co jest potrzebne, co jest normalne, co jest ludzkie, bo mamy ciało, które musi się regenerować i ma właśnie bardzo duży wpływ na nasze dziecko, dzieci, ale tak samo na naszych przyjaciół, partnera, partnerkę i tak dalej. Ja wiem, że to jest bardzo trudne, tak? Bo ja już mam w tej chwili starsze dzieci. Pamiętam, jak trudne było, nie wiem, wygospodarowanie chociażby 15 czy 30 minut, żeby coś samej porobić, nie wiem, popisać, zadzwonić do przyjaciółki, gdzieś wyjść, kiedy chłopcy byli malutcy. Natomiast no, sama na własnej skórze też doświadczyłam tego, jak bardzo ważne było to, kiedy ja zaczęłam jednak po to sięgać i dbać o siebie i wiem, co się od tego czasu zmieniło i jak kolosalne to były zmiany, pozytywne zmiany w moim życiu, w moim podejściu do życia, w tym, jak moje dzieci się czują i jakby jak to wszystko wygląda w tej chwili. Także nie chciałabym po prostu takiego przekazu gdzieś nieść, że och, masz maciupeńkie dziecko, to nic, wygospodaruj ten czas, to jest super proste. Nie, to nie jest
proste.
To nie jest proste.
Dobrze, że mówisz o tym, że to nie jest proste, bo żyjemy w czasach szybkich porad internetowych. Mhm. W mediach społecznościowych widzimy te idealne mamy, które zarabiają na życie pokazywaniem swojego życia.
Tak.
Nie mają w większości takiej typowej pracy, która polega na tym, że 8 godzin jesteśmy poza domem. No nawet jeżeli jest ten urlop macierzyński, to wiadomo, że to codzienne życie wygląda zupełnie inaczej niż życie w mediach społecznościowych. I to są te mamy, które mówią o tym, że 15 minut na trening, 15 minut na rozciąganie, to przecież nie jest tak dużo. Wyjdź sama na spacer, jak dzieci śpią. No, żyjemy w takich czasach właśnie takich szybkich porad, które są chyba trochę oderwane od rzeczywistości.
No nawet nie trochę. Nawet nie trochę. Ja podam taki znowu przykład z mojego własnego życia, kiedy już... Tak, zrozumiałam, że muszę się wyspać, bo no wiecie, życie przy noworodku na przykład no nie jest czymś super łatwym fizycznie, ale na przykład jak moje dziecko spało pierwsze, to ja byłam tak zestresowana tym faktem, że to jest ten czas, kiedy ja się muszę zdrzemnąć, żeby nabrać siły, że w żaden sposób na początku mojej przygody macierzyńskiej nie byłam w stanie się na tyle zrelaksować, żeby rzeczywiście zasnąć, nie? I tak, i to jest bardzo istotne. Natomiast, więc tak, no przyznajmy, że to jest trudne. Okej, no to już jakby wiemy, z tym faktem za bardzo nie ma jak dyskutować, ale wiemy też, że jest to niesamowicie ważne. Jest to niesamowicie istotne dla naszego zdrowia, dla zdrowia naszych dzieci i po prostu... To jest znowu praca do wykonania. Ja też o tym kiedyś myślałam w takim kontekście, że to jest takie kurczę znowu niesprawiedliwe, że kobieta, która jest zmęczona, która ma malutkie dziecko, które na początku jest rzeczywiście, jego potrzeby są najważniejsze wtedy, kiedy absolutnie jest zależne od matki, po prostu bez mamy by nie przeżyło. I jeszcze ma wykonać taką pracę, żeby zmienić swój mindset i zadbać o siebie. No tak, no to też nie jest łatwe, no ale no tak to wygląda i albo możemy z tym dyskutować i tracić energię na dyskusję, albo możemy po prostu próbować wyszarpać ten czas. Mhm. Ja ten czas na początku wyszarpywałam, po prostu, jak lwica. To też nie było proste, ale z biegiem czasu, z biegiem lat jednak stawało się też coraz prostsze, tak po prostu... No to znowu my musimy wykonać tę pracę, jeżeli to nie jest dla nas naturalne, nie? I tak bardzo z ciałem mi to też, słuchaj, tutaj zarezonowało. To też jest ciekawe, bo ostatnio z mężem rozmawiałam o tym, że Mam takie poczucie, że my żyjemy w ogóle w takiej rzeczywistości jak. Że wszędzie właśnie słyszymy, jak zdobyć przyjaciół, nie wiem, w 10 dni. Mhm. Jak wyglądać młodziej, zrób to w tydzień. Jak stać się lepszą wersją siebie. Że jakby z każdej strony my dostajemy te informacje i te przepisy i te nieproszone rady, jak my mamy żyć. Mhm. I my to chłoniemy. I zaczęliśmy się zastanawiać nad tym, skąd to się w ogóle bierze, ta nasza właśnie taka rzeczywistość jak. Bo wierzę w to też, że my sami rzeczywiście mamy dostęp do tego, co jest dla nas dobre, czego my potrzebujemy. My nie potrzebujemy tych wszystkich gdzieś tam mentorów dookoła, którzy nam powiedzą, jak my mamy żyć, bo oni mogą się wypowiedzieć na temat swojego życia. A my tę mądrość w sobie mamy. I tutaj wracając też do właśnie do kobiet, do macierzyństwa. Problemem jest to, że my zapominamy o tym, że my właśnie wiemy jak, tak? I tutaj, zobacz, my dzisiaj się spotykamy i rozmawiamy o tym, żeby kobiety właśnie zaczęły mocniej dbać o siebie, na przykład jeżeli tego nie robią, bo to jest też ważne dla nich, dla ich rodziny. A przecież każda z nich czuje, kiedy jest zmęczona. Każda z nich czuje, kiedy jest głodna. Każda z nich wie, że na przykład czuję się źle psychicznie, że w jakiś sposób, nie wiem, się nie rozwija, że czegoś potrzebuję innego też. Tylko trochę nie pozwalamy sobie do tego gdzieś tam
dotrzeć,
nie? Mhm. A my to wszystko mamy. Czyli w sumie to jest taka optymistyczna wiadomość, że wystarczy się też wsłuchać w swoje ciało, nie? I też, no nie wiem, w swoje serce, w swój umysł. No my naprawdę dużo wiemy.
No tak, tylko właśnie w tej sytuacji, o której teraz rozmawiamy, kiedy jest to małe dziecko, no to trochę można zagłuszyć w sobie te potrzeby.
No pewnie, ale to też jest tak, że zagłuszyć to nie znaczy też całkowicie się od nich odciąć. Myślę, że tutaj jest taka subtelna różnica pomiędzy tym, kiedy my jakby totalnie się odcinamy i od teraz jestem mamą i od teraz jakby jest już tylko dziecko, nic innego. To jest już kwestia myślenia, to jest kwestia, właśnie wracamy do tych przekonań, do, nie wiem, wzorców kulturowych, do też tego, co mass media kreują wokół, tak?
A czy ty, pracując właśnie z kobietami, z mamami, które chcą coś w swoim życiu zmienić, zauważyłaś taką tendencję do tego, że kobiety biorą na siebie wszystko?
No.
I że ciężko jest im podzielić się tym rodzicielstwem z mężczyzną.
Też jest to bardzo duży problem. To prawda, bo znowu to myślę, że to znowu są takie stereotypy i takie komunikaty, którymi gdzieś przesiąkłyśmy już wcześniej, tak? Że no co, ja matka Polka, ja nie ogarnę wszystkiego, przecież to nawet będzie hańbą, jeżeli ja, mając, nie wiem, 3-miesięczne dziecko w domu, nie będę miała czystych podłóg i wymytych okien oraz obiadu na stole, kiedy mąż wróci z pracy. No to są rzeczy, które się zmieniają bardzo powoli, ale one się zmieniają. Ja na przykład widzę te zmiany i też mnie to bardzo cieszy, także wszystko przed nami.
No wszystko przed nami i chyba to też jest ważne, to wiadomo, oczywiście, że ważne też dla tych mężczyzn, żeby oni z tymi dziećmi pobyli, ale też to może być trochę sposób właśnie na to, żeby ten czas dla siebie znaleźć.
Tak.
Jeżeli dopuścimy partnera do tego, żeby się tym dzieckiem trochę zajął, no to możemy nie siedzieć nad nim i nie pilnować i nie patrzeć, co robi nie tak, tylko możemy trochę właśnie przeznaczyć ten czas dla siebie.
Tak, takie podstawowe, wiesz, jakby przykazania mamy na początku drogi macierzyńskiej, to było to deleguj, zejdź z perfekcjonizmu, odpuść innym i sobie. Jak pamiętam, kiedyś na warsztacie też tłumaczyłam, że do wychowania dziecka potrzebna jest cała wioska. I w tym stwierdzeniu naprawdę jest gigantyczna mądrość ukryta, bo chociażby właśnie przez modelowanie, no dzieci potrzebują różnego rodzaju dorosłych, żeby mieć różne bodźce, żeby obserwować różne zachowania. I ja mówiłam tak trochę, się śmiałam, takie lifehacki, takie oszukujemy trochę mózgi właśnie mam. No jeżeli tylko ty jesteś z dzieckiem i tylko ty spędzasz z nim bardzo dużo czasu, to w ten sposób ograniczasz rozwój swojego dziecka, no bo ono nie ma dostępu do tej całej wioski. Mhm. To było takie, o, dobre, nie?
Wystarczy także trochę zmienić perspektywę.
Tak, tak, czasami tak, to prawda. I trochę też do tego podejść tak właśnie, no też z takim właśnie większym luzem. Mam wrażenie, że ten patos taki tej matki Polki jest po prostu jak taki spiżowy pomnik, który, nawet jak o tym mówię, to aż mnie ciągnie do ziemi, nie? A przecież macierzyństwo, oprócz tego, że jasne, ma dużo różnych trudnych momentów, ale jest czymś fajnym, czymś takim lekkim, nie? Tak sobie teraz pomyślałam, czymś takim lekkim. Ciekawe, czy mi było tak lekko, jak nie spałam przez 10 godzin w nocy. Nie? Ale dzieci rosną. Dzieci rosną i to jest jakby chyba kolejna dobra wiadomość dla wszystkich rodziców. Trochę się z tego śmieję, ale trochę tak przez łzy, bo wydaje mi się, że naprawdę też trudno być zarówno mamą, jak i tatą w dzisiejszych czasach.
No właśnie, bo poza tym, że żyjemy w czasach tego jak i tych nieproszonych rad i tych prostych rozwiązań, to żyjemy też w czasach takiego zalewu informacyjnego. Tak. Żyjemy w czasach, kiedy na każdy problem jest osobna książka, a nawet cztery.
Tak. A my mamy jedno życie, nie?
A my mamy jedno życie i też właśnie mam trochę wrażenie, że łatwo się pogubić w tym zalewie informacji. Łatwo się pogubić w tym, że każdy ma inny sposób. I chyba warto trochę odpuścić i tak zajrzeć właśnie w siebie, w tą intuicję,
właśnie,
o której powiedziałaś.
Tak, byłam ciekawa, co powiesz, no ale zobacz, najprostsze rozwiązanie na wyciągnięcie ręki to jest właśnie odpuścić i trochę zaufać bardziej sobie, nie? No.
To powiedz, co cię teraz cieszy w macierzyństwie, jak już twoi synowie
Po pierwsze,
są trochę
to, że chłopcy
starsi.
Rosną. Bardzo mnie, ostatnio mnie to tak ucieszyło, że obejrzałam z synami i z mężem 3 części Hobbita. Naprawdę, to było tak fajne, że moje dzieci są już na tyle duże, że im się to może też podobać. Teraz mam ciśnienie na Władców Pierścieni, więc kolejny maraton przed nami, ale tak, to na przykład cieszy. Naprawdę, to cieszy. Co mnie jeszcze ostatnio ucieszyło? W ogóle ten czas wolny, jaki był taki świąteczny, jakiś był taki, taki fajowski, jakbym to powiedziała. Cieszy mnie też to, że gram z nimi w grę, której marki nie też powiem, żeby nie robić reklamy. I jestem coraz lepsza. I moi chłopcy są ze mnie dumni i się chwalą przed kolegami,
czyli
że mama tam w coś gra.
Czegoś.
Tak, no to jest tyle postaci i takie funkcje, że kochana, można oszaleć. No i zobacz, są takie małe. A, i z psem wychodzą ostatnio bardzo często. Mimo, że mam jeszcze lekki stres, bo mam psa niestety bardzo takiego ciągnącego się i nie chciałabym, żeby coś im się stało. Mój syn jest trochę jakby świeżo po złamaniu ręki, więc... Ale cieszy mnie to, bo to jest taka ich sprawczość, taka też spontaniczność, że sami coś chcą robić. Ale nie pytaj o to, co mnie wkurzyło ostatnio, bo to nie ta audycja.
Nie.
Ale to dalej jest, to też
mamy
występuje.
Mamy poradnik pozytywnej kobiecości, więc o pozytywnych sprawach. Nie, no, taka jest chyba część życia po prostu. Życie na tym polega, że są te rzeczy, które nas cieszą, no i te, które trochę nas tam gdzieś irytują. No to chyba naturalne.
Też tak myślę.
Czyli cię to cieszy, to macierzyństwo, też znajdujesz w nim dużo radości, no i to chyba warto się właśnie na tych pozytywnych stronach skupić. A jak już o pozytywach, to powiedz teraz proszę, przejdźmy trochę do tego kolejnego obszaru twojej pracy. Co to jest ta pozytywna dyscyplina?
To jest bardzo taka skuteczna i przyjemna w obsłudze, jak ja to mówię, metoda dotycząca właśnie prowadzenia, wychowywania dzieci, oparta na takim szacunku i stanowczości. I trochę to też jest coś, czego ja szukałam. Pamiętam, że jak były kilka lat temu, jak chłopcy byli bardzo mali, wpadły mi w ręce jakieś pierwsze książki, ale to tak wtedy to totalnie po łebkach przeleciałam, przyznaję, bo po prostu już nie dałam rady, gospodarując też jakieś inne czasy dla siebie. Stanowczy i uprzejmy. To tak naprawdę w dużym stopniu można by było zawrzeć jakby całą metodę. To jest oparte na Adlerze, Drajkursie. rodzic ma być liderem, który wyznacza te granice, które dzieciom są też do prawidłowego rozwoju potrzebne, ale jest uprzejmy. Jakby jest miejsce na dialog, jest miejsce na rozmowę. Natomiast no nie jest to relacja taka równorzędna w kontekście... No właśnie ten rodzic jest tym przewodnikiem, mhm. tak? Jakby tutaj nie jest tak, że...
Kolegą, przyjacielem.
No właśnie nie, bo trochę mhm. tutaj to nam się też zaciera ostatnio, a jednak też ja wierzę w to i zgadzam się akurat z tego typu metodami, które mówiły o tym, że ten rodzic nie jest dzieckiem, mhm. nie jest partnerem do dziecka jakby w takim kontekście, że jest wszystko porówno, tylko jednak ten rodzic jest od tego, żeby ten świat pokazać, wytłumaczyć. Oczywiście nie zabierając dziecku sprawczości, no ale jednak mając taką pieczę i tak mądrze liderując, nie? Mhm. Także to jest fajne. No ale opiera się naprawdę na takim też uważności na siebie, uważności na drugiego człowieka. Tak naprawdę to nic nowego, koła tutaj na nowo nie odkrywamy. Natomiast no warto rzeczywiście też przyglądać się i swojemu zachowaniu i dzieci. Tam też pozytywna dyscyplina rozwija takie błędne strategie wychowawcze, kiedy właśnie zachowanie dziecka jest też tym wierzchołkiem już góry lodowej, nie? Kiedy dziecko krzyczy, to fajnie jest zajrzeć jakby co sprawia, że ono krzyczy, mm-hmm. jakby co tam się wydarzyło wcześniej w środku, bo czasami te odpowiedzi są bardzo nieoczywiste, a to nam pozwala budować takie pełne miłości i empatii relacje.
Myślę, że właśnie dobrze, że mówisz o tym, że to nie ma być taka relacja partnerska, bo chyba dzieci potrzebują takich filarów po prostu, tak. na których mogą się gdzieś tam oprzeć. Rodzic, oczywiście. Który jest partnerem, no nie do końca może być takim filarem.
Mhm. Wiesz, ja mogę być partnerką właśnie w grze z mhm. dziećmi. Możemy sobie grać. Natomiast jeżeli chodzi o, nie wiem, podejmowanie też jakichś takich kluczowych decyzji dotyczących ich zdrowia, czy nie wiem, reagowanie, kiedy jakieś przynoszą czasami gdzieś z dworu, czy z innych miejsc jakieś głupie teksty, które uderzają w jakieś wartości, które ja wyznaję i praktykuję, no to jest rodzic od tego, żeby zareagować. Tylko nie krzykiem, nie histerią, tylko po prostu pełnym szacunku, twardym też postawieniem granic, tak?
A to jest chyba trudne.
Oczywiście, że tak. A co nie jest trudne tak naprawdę, nie? Tak jak się zastanowić, to wiecie, wszystko, czego my doświadczamy w życiu, w jakiś sposób jest trudne i łatwe jednocześnie.
Mhm. No tak, my dzisiaj rozmawiamy o tym właśnie szukaniu czasu dla mhm. siebie, szukaniu czasu na zajęcie się sobą. Jakie ty masz sposoby na zajmowanie się sobą? Co ci daje takie mhm. ukojenie, taki odpoczynek?
Ojejciu, no dobra, powiem to. Ostatnio się strasznie wkręciłam w malowanie po numerach.
O!
Na mnie to wpływa w jakiś taki medytacyjny sposób, natomiast no, potrafi to tak pożreć czas dosyć konkretnie, więc też muszę pilnować jakiś ram. Nie, ale uwielbiam malować, uwielbiam też rysować, chodzić po mojej wsi z psem, często słuchając mantr i jestem teraz, oprócz tego, że książkoholiczką, to audiobookoholiczką. Więc głównie to, jeżeli chodzi o moje takie pasje, no plus pływanie. No i tak jak to z moim ADHD, co chwilę coś się pojawia nowego też i sobie chwilę posiedzi, potem gdzieś pójdzie. Natomiast rzeczywiście książki, malowanie, też pisanie, to są takie rzeczy, które są dla mnie bardzo ważne, które też zaczęłam właśnie też widzieć to, jak niesamowicie regulują mój układ nerwowy, jak mnie w jakiś sposób odstresowują, więc nie mogę mieć też zbyt długich przerw bez tego typu czynności.
Trochę cię też chcę zaczepić o to, co kiedyś mi już powiedziałaś, że ty mm-hmm. masz raz na jakiś czas taki
mój
dziewczyński
rejs.
Wyjazd.
Tak, to kontynuujemy tradycję, w tym roku też będziemy płynąć. Tak jak rozmawiałyśmy kiedyś, to żadnym nie jest zaskoczeniem dla mojej rodziny, tylko to już jest w tej chwili wbite w kalendarz i jest to oczywiste. Ale tak, też wracając do tamtej rozmowy, mój pierwszy rejs wcale nie był taki oczywisty, i wcale w mojej głowie dla mnie jeszcze nie był też taki oczywisty, prawda? Natomiast to takie konsekwentne praktykowanie bardzo, bardzo mi pomaga. I rzeczywiście co roku przynajmniej, ale teraz tych wyjazdów w sumie jest więcej, ale przynajmniej raz to na 1000000% właśnie płynę sobie sama, bez dzieci, bez męża, w damskim towarzystwie. Ale też wiesz co, tak szczerze mówiąc, dużo jest takich spotkań. Tu jakiś warsztat właśnie z malowania, tu jakieś wyjście właśnie też z przyjaciółką do kina. Tak jak się nad tym zastanowię, to tego jest całkiem sporo też w moim życiu. I to daje mi bardzo dużą taką też życiową chyba energię i szczęście.
Takie spotkania z kobietami.
Tak, 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 tak.
No bo ty masz też takie męskie otoczenie, nie masz córki.
Tak,
nie
właśnie
masz córki,
tak się zastanawiam, skąd to się bierze, nie? No, ale w sumie ja mam w domu sam testosteron, to dlatego może tak mnie też ciągnie, nie? Gdzieś ta równowaga pewnie jest potrzebna, ale przede wszystkim właśnie to, co czuję w danym momencie, bo też są takie momenty, że się umówię, a jednak stwierdzam, że kurczę, no nie ten moment, no nie będę się naginać. Także no tak trzeba balansować chyba.
To wróćmy do tego pierwszego rejsu. Ile lat mieli twoi synowie, kiedy się wybrałaś?
Trzy? Czy coś? Wiesz, że nie jestem w stanie sobie do końca przypomnieć. Sprawdzę tą informację, bo no teraz mają 9-10. Nie wiem, czy Mikołaj nie był jednak trochę młodszy. No właśnie, ale ja też, jak oni byli malutcy, przecież zaczęłam studia najpierw jedne, potem drugie. I to też tak rejs rejsem, ale to też było komentowane pod tytułem Wyrodna matka, uczyć jej się teraz zachciewa. A w tej chwili kończę kolejne duże studia, które wiesz, były też moim marzeniem i pięknie mi się to łączy z moją pracą zawodową i z tym, co mnie też karmi i bardzo pomaga w rodzicielstwie, bo jest to psychologia, więc naprawdę...
To jak na takie komentarze reagować? No bo to myślę, że to jednak możemy się z tym spotkać, kiedy próbujemy właśnie zrobić coś dla siebie. No w twoim wypadku tak. To była duża rzecz. No studia to jest jednak rzeczywiście spory obowiązek, który na siebie wzięłaś. Wyjazd wyjazdem, prawda? No bo tam weekendy i tak dalej, to jest taki pojedyncza sytuacja. Ale no właśnie, taki moment, kiedy ty stawiasz na siebie, na swój rozwój.
Wiesz co, tak mi się wydaje, bo już tak trochę ciężko mi jest przypomnieć, jak ja reagowałam na te komentarze kiedyś, nie? Tak jota. Ale raczej mam takie wrażenie, że no sprawiało mi to przykrość, na pewno, bo ja ogólnie jestem bardzo dużym wrażliwcem, więc jak teraz ktoś mi powie coś bardzo niemiłego, to też mi się robi przykro. Ale no to jakby no robi mi się przykro, a i tak po prostu wiem, co jest dla mnie dobre i czego potrzebuję. I jeżeli mam taką możliwość, bo czasami są też takie momenty, że wiem, czego potrzebuję, ale rzeczywiście takiej możliwości, żebym tę potrzebę w danym momencie zaspokoiła, nie ma. I to też jest normalne. Ale ogólnie staram się jednak iść w tym kierunku, który wiem, że mnie wzmacnia. I póki co, tak z tego, jak widzę, jak funkcjonuje moja rodzina, jak funkcjonuje ja. No inni mogą też mieć inne zdania, ale ja ogólnie jestem zadowolona. No bardzo mi przykro, ale jestem zadowolona z tego, co robię, robiłam i jakby do czego doprowadziły różnego rodzaju decyzje. I cieszę się z tego miejsca, w którym jestem w tym momencie. I dzieci mam całkiem fajne i męża, więc chyba jest okej.
To jest bardzo inspirujące właśnie, że mówisz o tym, że postawiłaś tak na siebie i na swój rozwój, bo myślę, że też wiele kobiet ma po prostu obawy. Już niekoniecznie przed tymi komentarzami, które się pojawią. No myślę, że tak czy inaczej, w którymś momencie takie komentarze mogą się pojawić, niezależnie od tego, jak bardzo wiele wysiłku kobieta włoży w to, żeby być idealną mamą, to ktoś ma inny pomysł.
Tak.
Na to, jak to wygląda, ale też myślę, że takie duże decyzje mogą być źródłem lęku. Czy ja sobie poradzę, czy ja podołam, czy ja to udźwignę.
No pewnie. I mi jeszcze taka jedna rzecz do głowy przyszła, że wiesz, ja teraz powiedziałam o sobie, nie? Natomiast ja całe życie niesamowicie lubiłam się uczyć i ja dalej lubię się uczyć, więc dla mnie jakby zrezygnowanie z tego, myślę, że byłoby problematyczne w takim kontekście, że uczyniłoby naprawdę poważne jakieś szkody w moim stanie psychicznym, kiedy bym się w ogóle nie mogła rozwijać czegoś, jakiejś nowej wiedzy zdobywać, ale każdy ma jakby po swojemu, każdy ma indywidualnie. Ja znam też kobiety, które zrezygnowały na przykład z pracy zawodowej, zajmują się dziećmi i są szczęśliwe i jest im okej. I to też dla mnie jest ważne, żeby pozwolić każdemu żyć jednak tak, jak chce żyć, pod warunkiem oczywiście, że nie krzywdzi innych, nie? A wracając do tego stresu, no oczywiście, że jest stres przed wszystkim, co jest nieznane. My będziemy odczuwali stres, no tylko pytanie, czy my się damy temu stresowi zjeść i on nas zablokuje, czy jednak w jakiś sposób go przezwyciężymy. To też jest, myślę, że indywidualne takie i też zależy od sytuacji, bo pewnie nie zawsze warto jest też się gdzieś rzucać z motyką na słońce, jeżeli moment nie jest odpowiedni. No ale też paraliżować stresowi to też nie najlepiej.
Też niedobrze, ale też tak sobie myślę, że jak już podejmiemy taką decyzję, na przykład tak jak ty tutaj decyzję o studiach, czy decyzję o powrocie do pracy i czujemy, że to jeszcze nie jest ten moment, że jednak jest źle, to też trzeba być bardzo uważnym na to i też nie bać się jednak wycofać.
Tak, to jest super, co powiedziałaś. Oczywiście, że tak. Tak, bo czasami rzeczywiście możemy jakiś false start zrobić niechcący i żadna ujma w tym, że się z czegoś wycofamy. Tak samo dla mnie żadną ujmą nie jest to, że przyznam się do błędu przed moimi dziećmi.
O, serio? Tutaj poruszyłaś.
Naprawdę.
Taki też ważny
ja też się mogę pomylić i ja się mylę też, naprawdę, kurczę. Ciężko mi się z tym pogodzić, ale tak jest.
Ale to też jest, myślę, że dla dzieci bardzo dobre, jeżeli ty umiesz powiedzieć im, przepraszam, miałeś rację, albo przepraszam, źle zrobiłam.
Tak. No wierzę w to, że to jest dla nich właśnie bardzo istotne, tak? Chcę wychowywać chłopców razem z mężem, że też w to wierzą. Jakie będą efekty? Słuchajcie, się spotkamy za 20 lat i pogadamy, bo być może trzeba będzie tu wszystko wykasować z tego, co ja mówię. Nie, się śmieję. No, wierzę w to, co robię. Staram się robić jak najlepiej. Raz wychodzi, raz nie. No, natomiast na pewno jest to w takiej sporej kontrze w kontekście też tego, w jaki sposób jeszcze ja byłam wychowywana i w jaki sposób też relacje między dorosłymi a dziećmi się kształtowały. I broń Boże, nie idę teraz w kontekście tematu pod tytułem to wszystko wina rodziców. Bo to jest dla mnie dużo bardziej złożone i skomplikowane i bardzo nie lubię takich uogólnień. Życie jednak nie jest czarno-białe, tylko ma wiele też odcieni szarości.
No tak, i o ile jest rzeczywiście na pewno sporo przypadków, w których rodzice zawinili, to jednak no, warto spojrzeć na tych rodziców w taki sposób, że oni w większości robili to, co uważali za najlepsze dla tych dzieci.
Tak.
I może w ten sposób też trochę z taką empatią i wrażliwością popatrzeć na tych rodziców.
Tak jak teraz my i tak jak kiedyś pewnie nasze dzieci. A co z tego wyjdzie? We will see.
No to umawiamy się, że za 20 lat
dobra.
Sprawdzimy, jak ci tam wyszło to. Okay. Teraz zbliżamy się już do końca, więc na koniec tradycyjnie poproszę cię o radę dla naszych słuchaczek. No i może słuchaczy, bo może i panowie z nami są.
No więc taka moja rada, nie rada jest taka, że naprawdę więcej zaufania do siebie, do swojego serca, ciała i swojej mądrości. I wygrzebywanie takie z głowy i zewsząd właśnie tego, jak chcemy żyć w danym momencie, co mamy zrobić. Właśnie więcej takiej wiary w siebie, zaufania do siebie. Taka rada, nie rada. Właśnie nie pod tytułem teraz, jak być mamą, która ma czas dla siebie, 10 tipów, tylko taki apel, ale do tatusiów też jak najbardziej. Po prostu więcej zaufania do tego, kim jesteśmy i co robimy. I to sobie sama też to radzę właśnie.
No to ja się pod tą radą podpisuję. Zaczęłyśmy od ciała i trochę też od intuicji na tym kończymy. Ja na koniec dodam, że ta audycja, jak i wszystkie poprzednie poradniki pozytywnej kobiecości można znaleźć na naszej stronie radiolublin.pl w zakładce podcasty i na radiowym kanale YouTube. A razem ze mną dzisiaj była Ania Kijek-Sanakiewicz. Dziękuję Ci.
Dziękuję ślicznie.